kiedy Bogdan Cybiński napisał Rodowody Niepokornych i posłał swoją książkę księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu z prośbą o opinię, otrzymał odpowiedź, że książka jest znakomita, ale brakuje w niej jednego. Brakuje roli polskiego kościoła w okresie niewoli narodowej. Początkowo Cybiński poczuł się tą uwagą dotknięty. Dopiero z perspektywy czasu przyznał księdzu prymasowi rację, pisząc, że tu nie chodzi o obraz sporu pomiędzy warszawskim inteligentem a kościołem, ale chodzi o to, czy i jak rozumie istotny sens tej jedynej w swoim rodzaju wspólnoty, jaką jest Kościół i w konsekwencji jego roli w życiu narodu. Ta wypowiedź ma dopełnić te, które przy okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości już wygłoszono, zwłaszcza w ostatnim czasie. Myślę o udziale polskich kapłanów w procesie ratowania Polski w 5 kolejnych pokoleniach czasu niewoli narodowej. W konstytucji marcowej 1921 roku w pierwszych słowach napisano: my, naród polski, dziękujemy opatrzności za wyzwolenie z 1,5-wiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze swe wysiłki w sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały. Omówmy więc pokrótce tych 5 pokoleń naszych rodaków, zwracając uwagę na sylwetki 10 wybranych kapłanów. Pierwsze pokolenie to jest pokolenie obrońców Konstytucji 3 maja, pokolenie powstania kościuszkowskiego. 3 maja 1791 roku w Warszawie na zamku, w sali obrad połączonych izb sejmowych, wezwano króla do złożenia przysięgi. Wstąpił na krzesło, żeby go lepiej widziano, i oświadczył: gdy widzę stałą i wyraźną sejmujących wolę, abym wykonał przysięgę na konstytucję narodową, wzywam ciebie, pierwszy kapłanie tu przytomny, mości biskupie krakowski, abyś mi przeczytać raczył rotę przysięgi do wykonania jej przeze mnie. Wówczas biskup krakowski Feliks Turski zbliżył się do tronu, odczytał rotę, a król Stanisław August, położywszy prawą rękę na Ewangelii, powtarzał słowa przysięgi, która zastąpiła głosowanie nad przyjęciem pierwszej ustawy rządowej. Następnie wszyscy udali się do kolegiaty świętego Jana, Warszawa bowiem jeszcze wtedy nie była biskupstwem. Uznano, że zaprzysiężonej przez króla konstytucji należy nadać sankcję kościelną. Przybyli obaj marszałkowie, Stanisław Wodzicki, który należał do zwolenników konstytucji, i Kazimierz Nestor Sapieha, który był jej przeciwny. Sapieha oświadczył: skoro król ją zaprzysiągł, wahać się nie mogę. Miłość ojczyzny z własnego przekonania każe robić ofiarę. Biskup krakowski Feliks Turski ponownie odczytał rotę przysięgi, a już nie tylko król, ale także marszałkowie, biskupi, senatorowie, ministrowie i wszyscy obecni, trzymając prawe ręce do góry wzniesione, powtarzali słowa przysięgi. Po jej zakończeniu biskup Tymoteusz Gorzeński, kanonik krakowski, zaintonował uroczyste Te Deum Laudamus. Następnego dnia przyjęto kilka ważnych ustaw. Postanowiono wystawić kościół w Warszawie dedykowany Bożej Opatrzności, bowiem to Bogu przypisano ocalenie Polski przez ustanowienie konstytucji. Następnie zwrócono się do biskupów, aby 8 maja w uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, we wszystkich kościołach całego kraju zostały odprawione nabożeństwa dziękczynne za zdarzoną mu chwilę pomyślną wydobycia Polski spod przemocy obcej i nieładu domowego. Był to dzień poświęcony świętemu Stanisławowi, który był i jest patronem Polski, ale także patronem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tego dnia król ustanowił order świętego Stanisława. 8 maja 1791 roku święto narodowe obchodzono we wszystkich miastach koronnej Litwy. Odprawiono uroczyste msze święte, głoszono patriotyczne kazania. Na miejsce obchodów wybierano największe kościoły. Na początku 1792 roku rządzący uznali, że pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja należy złączyć z dniem 3 maja. Wobec tego król Stanisław zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na przeniesienie uroczystości świętego Stanisława z 8 maja na 3 maja. Papież przychylił się do prośby króla. Tym samym święty Stanisław stał się patronem ustawy rządowej. Uroczystości pierwszej rocznicy ustanowienia Konstytucji odbyły się 3 maja. We wszystkich kościołach odprawiano uroczyste sumy, odczytywano Ewangelię z uroczystości świętego Stanisława, czyli Ewangelię o dobrym pasterzu, bo ta była odczytywana w święto świętego Stanisława. Tego dnia wmurowano kamień węgielny pod Kościół Bożej Opatrzności w Warszawie. Już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że niedługo Konstytucji trzeba będzie bronić. Zaledwie dwa tygodnie po obchodzie pierwszej rocznicy ustanowienia Konstytucji wojska rosyjskie wkroczyły do Polski. Jedni chcieli walczyć, inni uznali, że nie ma szans na zwycięstwo i trzeba się układać. Część z tych, którzy chcieli się układać, przystąpiła do Targowicy. Targowiczanie wymogli na papieżu odwołanie bulli przenoszącej święto świętego Stanisława z 8 na 3 maja. Przywrócono dzień 8 maja jako święto świętego Stanisława. Skoro święta narodowego nie było 3 maja, wielu księży złączyło święto ze świętem 8 maja. O co idzie walka i jaką rolę ma do odegrania duchowieństwo, mówił 2 lata później Tadeusz Kościuszko. Po złożeniu przysięgi na krakowskim rynku udał się do kościoła mariackiego, gdzie wezwał księży do wygłaszania kazań i zachęt dla ratowania ojczyzny i wolności. Ważną rolę w rządzie powstańczym wyznaczył księdzu Hugonowi Kołłątajowi, kanonikowi kapituły katedralnej na Wawelu. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej i trzecim zaborze Polska zniknęła z politycznych map Europy. Polskę opuścił nuncjusz apostolski. Najbardziej świadome jednostki tego pierwszego pokolenia Polaków w niewoli narodowej podjęły refleksję nad przyczynami rozbiorów i nad szansami odbudowy naszej państwowości. W tej refleksji ważne miejsce przypisano duchowieństwu. O ile przed rozbiorami wielu uważało, że zbyt duży był wpływ duchowieństwa na życie publiczne, to po rozbiorach wielu uważało, że wpływ ten powinien być bardziej znaczący. Wobec tego, że także władze zaborcze wydały zakaz mówienia o Konstytucji, uznano, że święto świętego Stanisława obchodzone 8 maja powinno go zastępować. Powinno być czasem wezwań do modlitwy i poświęceń dla ojczyzny. Kaznodzieje czcili więc świętego Stanisława jako obrońcę wiary i obyczajów, ale równocześnie jako obrońcę wolności Polski, jako rzecznika czynu orężnego w walce o niepodległość, jako orędownika żołnierza polskiego, jako symbol zwycięzcy spod miecza. Z czasem święty Stanisław coraz wyraźniej był czczony nie tylko jako patron państwa, ale także jako patron narodu. Na wiele sposobów przywoływano legendę cudu zrośnięcia się posiekanych części ciała świętego Stanisława z przesłaniem, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym wszystkie części podzielonej ojczyzny złączą się w jedno. Zadania duszpasterzy wobec ojczyzny wyrażała troska o żywą wiarę Polaków. Za kultem świętego Stanisława ukrywano wielką wartość patriotycznej Konstytucji 3 maja. Wyrażała się w modlitewnej pamięci o Konstytucji, o bohaterach. Już wtedy w wielu polskich domach obok obrazów religijnych pojawiły się także portrety Poniatowskiego i Kościuszki. To pokolenie Polaków określane jest jako pokolenie obrońców Konstytucji 3 maja. Za tym określeniem stoją m.in. Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Jan Kiliński, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki. Wśród duchownych tego czasu na szczególne wyróżnienie zasługuje ksiądz Hugo Kołłątaj. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, uczył się w Pińczowie, Krakowie, a potem udał się na studia do Wiednia i Rzymu. Powrócił po 6 latach studiów w 1775 roku, został księdzem i został wprowadzony do grona kapituły katedralnej na Wawelu. Związał się z Komisją Edukacji Narodowej, podjął dzieło reformy polskiego szkolnictwa. Doprowadził do reformy Uniwersytetu Krakowskiego, zwanego wtedy Szkołą Główną Koronną, i szkół nowodworskich. W latach 80. był rektorem Szkoły Głównej Krakowskiej, a potem przeniósł się do Warszawy. Na początku obrad Sejmu Wielkiego od 1788 zaangażował się w pracę stronnictwa patriotycznego. Doprowadził do powstania zespołu reformatorów, który nazywano Kuźnicą Kołłątajowską. Odegrał kluczową rolę w przygotowaniu Konstytucji 3 maja, a mianowicie przygotował tekst pod tytułem Prawa konstytucyjne, który stał się podstawą do Konstytucji 3 maja. Po interwencji wojsk rosyjskich udał się na emigrację do Lipska i tam napisał pracę o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja, która była bardzo żywo czytana w okresie niewoli. Powrócił, gdy wybuchła insurekcja kościuszkowska. W rządzie powstańczym Kościuszki kierował Wydziałem Skarbu. Zredagował tekst słynnego uniwersału Połanieckiego z zapowiedzią przyznania wolności osobistej chłopom. Po upadku powstania aresztowany, osadzony w twierdzy w Ołomuńcu, 7 lat spędził w więzieniu. Po zwolnieniu z Czackim zorganizował bliskie sercu liceum krzemienieckie, bo stamtąd pochodził. Gdy w 1807 roku na ziemię polskie wkroczyły wojska napoleońskie, został prewencyjnie aresztowany przez władze carskie. Od tej pory podupadał na zdrowiu. Zmarł w 1812 roku, w 62 roku życia, pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Niestety nie zachowano pamięci miejsca. Jedynie jego serce znajduje się pod Sandomierzem i tam udają się ci, którzy chcą mu oddać cześć za zasługi dla ojczyzny. I tak nadszedł czas powstań, czas patriotyzmu militarnego. To czas naszych narodowych powstań. Najpierw powstania listopadowego. Pokolenie walczące w powstaniu listopadowym określają takie nazwiska jak Józef Wysocki, Ignacy Prądzyński, Józef Bem, Adam Czartoryski, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz czy Emilia Plater. Pośród nich szukamy duchownych. Patrząc sumarycznie, w powstaniu listopadowym wzięło udział około 150 kapłanów kapelanów. Cechą ich charakterystyczną było to, że wszyscy byli bardzo młodzi, nie więcej niż 27 lat życia. Głosili kazania, spowiadali, odprawiali msze, prowadzili modlitwę. To jedna grupa. Druga grupa to ci, którzy podjęli walkę wręcz. A trzecia to ci, którzy pozostali w parafiach. Gdy rząd powstańczy powierzył duchowieństwu opiekę nad pospolitym ruszeniem, księża przyjmowali w kościele od zmobilizowanych przysięgę, której rota miała bardzo narodowy charakter. Niektórzy podjęli obowiązki kapelańskie w szpitalach powstańczych. Wydawano na potrzeby powstania dzwony zbyteczne lub uszkodzone. Poza tym bieliznę kościelną przekazywano do szpitali na szarpie i bandaże. Kilkunastu kapłanów weszło do Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie, podejmując działalność polityczną. Za poparcie powstania listopadowego najwyższą, bardzo wysoką karę i cenę zapłacił biskup krakowski Karol Skórkowski. Po wyniesieniu Jana Pawła Woronicza do godności arcybiskupa warszawskiego ksiądz Skórkowski został biskupem krakowskim w czerwcu 1830 roku. Wtedy odbył ingres. W miesiącach poprzedzających wybuch powstania listopadowego stanął w szeregu biskupów, senatorów występujących przeciwko projektom prawa małżeńskiego w duchu kodeksu cywilnego Napoleona. Zaangażowanie nowego biskupa krakowskiego wzbudziło irytację cara Mikołaja I, który nie powołał go na senatora Królestwa Polskiego, choć każdy biskup był senatorem. Niedługo potem wielki książę Konstanty wszczął śledztwo przeciwko redemptorystom z Piotrkowic, podejrzanym o działalność spiskową. Biskup Skórkowski utrudniał dochodzenie, dowodząc już wtedy swoich sympatii do ruchów patriotycznych. Po wybuchu powstania listopadowego Skórkowski poparł je entuzjastycznie. Na wiadomość o sejmowej uchwale o detronizacji Romanowów i w odpowiedzi na uchwałę sejmową wzywającą do złożenia przysięgi ojczyźnie i narodowi 8 marca 1831 roku biskup Skórkowski jako jedyny złożył akces, jako jedyny biskup polski, złożył akces do powstania. Pisał patriotyczne listy pasterskie. Celebrował nabożeństwa dziękczynne w katedrze na Wawelu po wygranych bitwach. Przestrzegał przed przewrotną Rosji polityką, a po przegranej wydał odezwę z wezwaniem do modlitwy, postu i jałmużny. Gdy Kraków został zajęty przez wojska rosyjskie, Skórkowski otrzymał areszt domowy. Na początku następnego roku wydawało się, że będzie mógł powrócić do obowiązków pasterskich. Podjął inicjatywę zaprowadzenia jednolitego katechizmu dla szkół w całej diecezji krakowskiej. Przeprowadził wizytację kanoniczną dekanatu kieleckiego. Niestety w 1833 roku władze rosyjskie zaczęły go znowu podejrzewać o przynależność do spisku przeciwko Rosji. car Mikołaj pozbawił go prawa wstępu w granice Królestwa Polskiego, w którym znajdowała się zdecydowana większość diecezji krakowskiej, i zaczął zabiegać o usunięcie Skórkowskiego od zarządu diecezją. Zabiegi te poparł kanclerz Austrii Klemens Metternich. W końcu maja 1835 roku papież Grzegorz XVI poprosił biskupa Skórkowskiego o ustąpienie z biskupstwa krakowskiego do czasu. Udał się do Opawy na Śląsk Cieszyński i zamieszkał w klasztorze franciszkanów. W Opawie pozostawał pod obserwacją policji. Jego interwencje z Opawy zapobiegły konfiskacie kilku krakowskich klasztorów. Zmarł w 1851 roku w Opawie. Po nabożeństwie w kościele franciszkanów trumna z ciałem biskupa krakowskiego miała być przewieziona do Krakowa. Kilka kilometrów od stacji kolejowej w Opawie, w miejscowości Katarzynki, pociąg został zatrzymany przez policję. Władze odwołały zgodę na sprowadzenie jego ciała do Krakowa w obawie przed patriotyczną manifestacją w Krakowie. Wobec tego jego ciało zostało pochowane w grobie pod zakrystią kościoła w Katarzynkach dopiero w przededniu I wojny światowej. Adam Stefan Sapieha mógł go pochować pod konfesją świętego Stanisława. Po powstaniu listopadowym tysiące polskich rodzin z Wileńszczyzny, z Podlasia, z innych miejsc wywieziono, przesiedlono w głąb Rosji, albo na Syberię, albo na Kaukaz. Historycy liczą kilka wielkich wysiedleń ludności polskiej. Wywózki nie ominęły księży. Władze zmuszały ich do zamieszkania razem, aby uniemożliwić im spełnianie funkcji duszpasterskich wśród Polaków. Kilka lat po powstaniu listopadowym zasłynął ksiądz Piotr Ściegienny. Związany był z Kielcami. Po maturze podjął pracę jako nauczyciel i urzędnik, ale ostatecznie po kilku latach zdecydował, że powinien się poświęcić stanowi duchownemu, wstąpił do pijarów. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, był klerykiem i zajmował się rannymi powstańcami w lazarecie w Opolu Lubelskim. Na księdza został wyświęcony już po upadku powstania listopadowego, przeszedł do diecezji. Został wikariuszem koło Janowa Lubelskiego i wtedy zaczął rozczytywać się w polskiej emigracyjnej literaturze niepodległościowej. Związał się z konspiracją, podjął działalność wśród chłopów, napisał kilka broszur, z nich najważniejsza owiana legendą to list ojca świętego Grzegorza Papieża, w którym już nie tylko zachęcał, ale wzywał wszystkie stany do walki o wolność Polski. Przeniesiony na probostwo do Wchodlu koło Opola Lubelskiego, został zadenuncjowany i aresztowany w roku 1844. Po procesie skazano go na karę śmierci, a potem wyrok zmieniono na bezterminowe zesłanie na Syberii. Przed katedrą kielecką dokonał się niezwykły akt zdjęcia sutanny. Rosjanie nie chcieli, żeby jako kapłan był deportowany, wobec tego musiał zdjąć sutannę i w cywilnych rzeczach wędrować etapami na Syberię. 20 lat pracował w kopalniach w Nerczyńsku, a 5 lat w Permie. Po 25 latach Sybiru został zwolniony. Po powrocie władze carskie utrudniały mu przywrócenie praw kapłańskich. Dopiero po 7 latach je otrzymał. Pod koniec życia został kapelanem szpitala Bonifratrów w Lublinie i tam umarł. Został pochowany na starym cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej. Należy do pierwszych, którzy zajęli się kwestią chłopską. W czasach, gdy za Polaków uważano szlachtę, duchowieństwo i bogate mieszczaństwo, on zajął się polskim chłopem, jego katechizacją i jego świadomością narodową. W roku aresztowania księdza Ściebiennego proboszcz parafii w Piekarach Śląskich, ksiądz Jan Alojzy Ficek, ogłosił walkę z pijaństwem. Przyjmuje się, że on sam do abstynencji przekonał 500 000 ludzi. Tak wyraziła się jego troska o Polskę. W 1846 roku wybuchło powstanie w Kochołowie. Na jego czele stanął nauczyciel i organista z Kochołowa Jan Andrusikiewicz, poeta Julian Goslar i trzej księża, wikariusz z Chochołowa Józef Kwietowicz, wikariusz z Poronina ksiądz Michał Głowacki i wikariusz z Szaflar ksiądz Michał Janiczak. Kilka miesięcy później ksiądz Głowacki umarł w więzieniu w Sączu. Powstanie styczniowe to kolejne pokolenie Polaków walczących o niepodległość. Na jego czele stanął Romuald Traugut, a pośród jego żołnierzy między innymi późniejsi święci Adam Chmielowski, później brat Albert i Józef Kalinowski, później ojciec Rafał Kalinowski, karmelita. W powstaniu styczniowym przez oddziały powstańcze przeszło 130 księży, ponad 50 kleryków i braci zakonnych. Na czele oddziałów stało 11 księży. 22 poległo albo zostało straconych. Wśród nich ojciec Antoni Majewski, bernardyn z Karczówki, kapelan w oddziale Langiewicza, porąbany przez kozaków pod Grochowiskami w czasie spowiadania rannych powstańców. Ksiądz Stanisław Siemaszko, za wyspowiadanie powstańca skazany na śmierć, wrzucony do dołu i żywcem zakopany. Ksiądz Walenty Kasperski, proboszcz z Danikowa, wrzucony do ognia i spalony. Ojciec Agrypin Konarski, kapelan oddziału Langiewicza, przywiązany do wozu, osadzony w cytadeli, skazany na śmierć i powieszony w habicie. Do towarzyszącego mu ojca Honorata Koźmińskiego powiedział: bracie, dziś dzień serca Jezusowego, odpraw za mnie mszę świętą. Wszyscy pełnili obowiązki duszpasterskie. A co dopiero powiedzieć o takich jak ksiądz Antoni Mackiewicz czy ksiądz Stanisław Brzuska, którzy stanęli na czele oddziałów. Karą śmierci karano już za samo przebywanie w obozie powstańczym, za przyjmowanie przysięgi od nowych powstańców, za namawianie do powstania. Niektóre kary śmierci zamieniano na Syberię. Skazańcy mieli do pokonania kilkanaście tysięcy kilometrów. W Moskwie golono im głowy i rozdawano odzież. Na Syberię trafiło ponad 400 kapłanów. Po 20 latach żyło ich jeszcze 250. Papież Pius IX zgodził się, aby każdy wygnaniec, jeśli tylko ma taką możliwość, mógł odprawiać mszę świętą bez szat liturgicznych, bez kielicha, a z braku hostii na zwyczajnym chlebie. Kapłani służyli zesłańcom. Niektórzy umierający prosili, aby ich pochowano z twarzą zwróconą w kierunku Polski. Szczególną postacią tego okresu jest już wspomniany ksiądz Stanisław Brzuska. To dziecko Podlasia. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, gimnazjum w Białej Podlaskiej, potem studia medycyny. Nie ukończył tych studiów, wstąpił do seminarium w Janowie Podlaskim. Był wikariuszem w Sokołowie, a następnie w Łukowie. Już wtedy głosił patriotyczne kazania, które szybko zwróciły uwagę władz. Aresztowany i skazany na 2 lata twierdzy w Zamościu. Po wybuchu powstania styczniowego uwolniony, mianowany naczelnikiem powiatu łukowskiego, podjął dzieło agitacji do powstania, ale na tym nie poprzestał. Zaciągnął się do powstania jako żołnierz. Najpierw walczył pod pułkownikiem Walentym Lewandowskim. W bitwie pod Staszynem ranny w nogę. Po wyleczeniu powrócił na pole walki. Został dowódcą oddziału. Odniósł kilka zwycięskich potyczek. Po kapitulacji powstania nie poddał się. Z 40 ochotników sformował oddział konny. Działał w okolicach Łukowa. Gdy pierścień rosyjskiej obławy zacieśniał się wokół niego, podzielił oddział na patrole. Został zadenuncjowany przez łączniczkę, która załamała się w śledztwie. Schwytany w końcu kwietnia 1865 roku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano na rynku w Sokołowie Podlaskim, gdy go wieszano, kilka tysięcy spędzonych ludzi na rynek w Sokołowie śpiewało: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Jego zwłoki zostały wrzucone do fosy twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Był jednym z tych duchownych, który nadał powstaniu styczniowemu charakter religijny. Pośmiertnie kilka lat temu odznaczony orderem Orła Białego. Lata po powstaniu styczniowym to lata rodzących się partii politycznych, ale także z narodowego punktu widzenia czas wielkiej polskiej literatury. Po powstaniu styczniowym w latach 60. kolejno rodzili się Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Władysław Rejmont, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka czy Stanisław Wyspiański. Spójrzmy na narodowe dzieje pod poszczególnymi zaborami. Najpierw pod zaborem rosyjskim. Pierwszą ofiarą represji po powstaniu styczniowym w zaborze rosyjskim było duchowieństwo. Kościół katolicki został uznany za organizację przestępczą. Dla Michaiła Murawiowa katolicyzm był rodzajem herezji politycznej. A generał gubernator Wileński, Witalij Trocki, widział w księżach najuporczywszego wroga. Ci, którzy stanęli przed sądami, karani byli nie za patriotyzm, za miłość do Polski, ale jak im wmawiano, że to w czasie powstania okazywali nienawiść do Rosji. 3 diecezje zostały zniesione. Wszyscy biskupi zostali zesłani. Wiele kościołów zamieniono na cerkwie. Wprowadzono nie tylko zakaz budowania nowych kościołów, ale także restauracji starych. Likwidowano kolejne klasztory, konfiskując ich dobra. Zakazano procesji poza murami kościołów. Obowiązywał zakaz opuszczania parafii bez zezwolenia. Kazania miały być wygłaszane tylko ze zbioru wydanego przez carski rząd. Wierni zaczęli więc bojkotować tych duchownych, którzy się na to godzili i nie chcieli od nich przyjmować sakramentów. To doświadczenie Kościoła trwało ponad 20 lat. W 100. rocznicę zaborów w 1872 roku władze polecały, aby we wszystkich cerkwiach świętowano rocznicę, jak napisano, przyłączenia z odwieczno-ruskich ziem do Rosji. Postawy duchowieństwa tego okresu określa jedno słowo – przetrwać. Rusyfikacja nie zniszczyła polskości. Można powiedzieć, że paradoksalnie ją umocniła. Ucisk zmuszał do decyzji, do opowiedzenia się, czy jestem Polakiem, czy nie. Czy nim się czuję, czy nie. Dobrym reprezentantem dla tego okresu jest ojciec Honorat Koźmiński. To także dziecię Podlasia, ochrzczony jako Florentyn. Do gimnazjum uczęszczał jednak w Płocku. Podjął studia na Wydziale Architektury Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Ale już w pierwszych miesiącach studiów został aresztowany za przynależność do tajnej organizacji. Na rok osadzony w pawilonie 10 Cytadeli Warszawskiej. Po wyjściu z więzienia nie wrócił na studia, ale wstąpił do kapucynów i przyjął imię Honorat. W 1857 roku w Warszawie doprowadził do powstania nowej rodziny zakonnej, sióstr Felicjanek, do niesienia pomocy najuboższa. Niedługo potem, będąc w klasztorze w Zakroczyniu, założył serafitki. A gdy w ramach represji po powstaniu styczniowym władze carskie doprowadziły do fali kasat klasztorów, albo kasowano klasztory, albo zakazywano przyjmowania nowicjuszy. W ten sposób po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach klasztor pustoszał, skoro nie można było przyjmować młodzieży. Był skazany na powolne umieranie. I to właśnie wtedy ojciec Honorat wpadł na pomysł zupełnie niebywały. Doprowadził do utworzenia kilkunastu nowych zgromadzeń bezhabitowych, opartych na trzeciej regule świętego Franciszka. Tworzyły je dziewczęta i kobiety spośród robotnic fabrycznych, służby domowej i rzemieślników. Nadal pracowały jako osoby cywilne, nie nosiły habitów, a równocześnie podjęły pracę oświatową. Kształciły nauczycielki, wychowawczynie, prowadziły kursy krawieckie, ale także prowadziły czytelnie. Właśnie ta działalność oświatowa na poziomie podstawowym okazała się niezwykle ważna. To była ta praca u podstaw, organiczna. Tych kilkanaście nowych rodzin zakonnych to jest fenomen na skalę światową. Żaden kraj na świecie nie ma założyciela, który by założył 21 rodzin zakonnych. To właśnie ojciec Honorat Koźmiński, który tak odpowiedział na zakaz wstępowania do zakonów habitowych tworzeniem bezhabitowych. Jan Paweł II wpisał go do grona błogosławionych. Pod zaborem pruskim kilka lat po powstaniu styczniowym doszło do zjednoczenia Niemiec. Za narzędzie zjednoczenia podzielonych landów w jeden kraj uznano a. język niemiecki i b. protestantyzm jako religię niemiecką. Kilka lat później doszło do Kulturkampfu. Najpierw Sejm Rzeszy uchwalił tak zwany paragraf o ambonie z sankcją 2 lat więzienia dla każdego księdza, który w kazaniach w jakikolwiek sposób występowałby przeciw istniejącemu porządkowi. Nikt nie był w stanie określić, które kazanie było przeciwko panującemu porządkowi, a które nie. Wobec tego dziesiątki parafii zostało pozbawionych kapłanów. W maju 1873 roku pruski Landtag przyjął zasadę, że osoba ubiegająca się o urząd kościelny musi być obywatelem Rzeszy i ukończyć studia teologiczne na jednym z niemieckich uniwersytetów. Bez zgody władz nikt nie mógł objąć urzędu. Następnie zniesiono Trybunał do Spraw Kościelnych, poddając go sądom świeckim, po czym przystąpiono do egzekucji wprowadzonych praw. Za ich nieprzestrzeganie aresztowano większość biskupów i księży. Zamknięto seminaria duchowne w Poznaniu i w Gnieźnie. Zlikwidowano domy zakonne. To właśnie wtedy do Krakowa przybyły z Poznania karmelitanki i urszulanki. Wiele parafii pozostawało nieobsadzonych. Wydawało się, że to prześladowanie osłabi Kościół. Tymczasem okazało się, że to prześladowanie wzmocniło Kościół, zacieśniło związek katolicyzmu i polskości. Przykładem na to jest działalność duchowieństwa po ustaniu Kulturkampfu, jego zaangażowanie w pracę społeczną wśród ludu. Tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego ziemiańskie towarzystwa rolnicze utworzyły Centralne Towarzystwo Gospodarcze, które zaczęło tworzyć kółka włościańskie. Tych kółek powstało ponad 400. Podobnie było ze spółdzielniami oszczędnościowo-pożyczkowymi. Powstał Związek Spółek Zarobkowych. Patronem był ksiądz Szamarzewski, a następnie ksiądz Piotr Wawrzyniak. Tworzono biblioteki i czytelnie. Powstało Towarzystwo Oświaty Ludowej. Wielkopolska jako pierwsza ruszyła z programem likwidacji analfabetyzmu. Gdy władze utrudniały działalność Towarzystwa Naukowej Pomocy imienia Karola Marcinkowskiego organizowaniem stypendiów na edukację, zajęli się właśnie księża. Wśród nich wspomniany ksiądz Piotr Wawrzyniak. Urodził się koło Śremu w rodzinie chłopskiej. Jako gimnazjalista należał do konspiracyjnej organizacji patriotycznej zajmującej się samokształceniem w historii i w języku polskim. Potem kleryk w Poznaniu. Księdzem został, gdy rozpoczął się Kulturkampf. Po kilku latach został proboszczem w Mogilnie, ale to nie jego działalność duszpasterska go określała, ale działalność społeczna. Zwłaszcza gdy się okazało, że jest znakomitym organizatorem. Odpowiedział na działalność Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej i na działalność banków niemieckich, inicjując polską spółdzielczość kredytową. Zaczął tworzyć polskie banki ludowe, najpierw w Wielkopolsce, potem na Górnym Śląsku, na Pomorzu Gdańskim i na Warmii. Został wybrany posłem do pruskiego Sejmu. Zorganizował dziesiątki organizacji, najważniejszą Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Założył ruch chrześcijańsko-społeczny, któremu nadał zadanie postępowania po myśli słynnej encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII. W 1901 roku we wrześniu w tamtejszej szkole elementarnej doszło do niezwykłego protestu przeciwko decyzji o wprowadzeniu nauki religii po niemiecku. Ksiądz Jan Laskowski, wikariusz we wrześniu, porozumiał się z rodzicami. Postanowiono, że dzieci odmówią odpowiadania po niemiecku na lekcjach religii. Nauczyciel zareagował biciem dzieci. W obronie dzieci stanęli rodzice, posypały się kary. Tego się władze nie spodziewały, że z pomocą dla dotkniętych karami pospieszą Polacy ze wszystkich zawodów. Kilka lat później, w 1906 roku, w Wielkopolsce doszło do wybuchu strajku szkolnego o podobnym podłożu co we Wrześni. Powróciła sprawa prawa do nauczania religii w języku polskim. Ale tym razem do strajku przystąpiły dzieci z około 1000 szkół, zadziwiając pruskie władze. Wielkopolska jest dobrym przykładem na to, jak wielki ładunek patriotyzmu mieści się w modlitwie odmawianej w języku polskim i w katechezie w języku ojczystym. I Galicja, ta dysponowała najlepszymi warunkami. Była akurat po ratyfikacji konkordatu, cieszyła się autonomią. Tę okoliczność postanowili wykorzystać swoi i ci, którym udało się pokonać granice i z królestwa, czy też z zaboru pruskiego przybyć do Galicji. Galicja była jedynym miejscem swobodnego kultywowania tradycji polskich, a w niej zwłaszcza Kraków. Tu szczególną formę nadano obchodom rocznic historycznych. Przybierały postać manifestacji narodowych. Jak pisał Józef Wawel Louis, nie dla samochwalstwa i nie dla ulżenia sercu rozgoryczonemu, lecz dla poznania samych siebie, czym byliśmy dawniej, czym jesteśmy dzisiaj i jak wstąpić powinniśmy w dziejowe jutro, ażeby bez zbrojnej ręki, którą nam odcięto, hartem naszej woli i siłą naszego umysłu strzec dalej świętości naszej mowy, naszej wiary i naszych obyczajów. W muzeum w Rapperswilu jego twórca, hrabia Władysław Plater, napisał: dla narodów, które niepodległość utraciły, cóż może być droższym nad pielęgnowanie ducha, tradycji i pamiątek przeszłości. Są to nasiona, z których na nowo życie kiedyś odkwitnąć może. To temat może najbardziej znany, Galicja, więc go pominę. Następnym są emigranci. Polacy żyjący pod zaborami zostali poddani uciskowi i przemocy, który hartował postawy patriotyczne. Ci natomiast, którzy musieli opuścić domy i iść na wygnanie, przeżyli go w jeszcze mocniejszej formie. To najpierw wielka emigracja po powstaniu listopadowym, mówimy wielka, tak ze względu na liczebność, jak i na rolę, jaką odegrała. Przyjmuje się, że objęła 9 tysięcy Polaków ze wszystkich warstw społecznych. 2/3 emigrantów zamieszkało we Francji. Tę grupę reprezentuje Bogdan Jański. W łonie emigracji doszło do dwóch kierunków. Z jednej strony ci, którzy trzymali się racjonalistycznej tradycji oświecenia, a z drugiej ci, którzy zaczęli się zwracać ku chrześcijaństwu. Pierwsze próby nadania zorganizowanej formy budzącej się odnowie religijnej podjęto z inicjatywy Adama Mickiewicza i grupy jego przyjaciół ze środowiska wileńskiego. W 1838 roku w Paryżu grupka 8 emigrantów wystąpiła jako bracia zjednoczeni dla ćwiczenia się w pobożności, pobudzania ku niej innych rodaków na emigracji. Do grupy litewskiej przystąpił Bogdan Jański i to właśnie on podjął zapoczątkowany przez Mickiewicza kierunek. Jański nie był emigrantem politycznym. Przed wybuchem powstania został skierowany na dalsze studia do Paryża. od rządu powstańczego otrzymał polecenie pozostania na zachodzie i działania na rzecz powstania. Jego ojciec zginął broniąc reduty generała Sowińskiego, a bracia za udział w powstaniu utracili majątki, musieli opuścić kraj, do którego również on nie mógł powrócić. Zawiązał więc w Paryżu Bractwo Służby Narodowej, a następnie tzw. klasztorek. Po kilku latach dojrzała decyzja o przygotowaniu do kapłaństwa części osób mieszkających w klasztorku. Kilka osób wstąpiła do seminarium duchownego w Wersalu, a pozostali z Jańskim przenieśli się do Rzymu. Właśnie w Rzymie na Wielkanoc 1842 roku powstało Polskie Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców. Przez wiele lat w Paryżu byli przełożonymi misji polskiej. Nowe zgromadzenia zakonne, które powstawały w Rzymie, powstawały pod ich opieką z bardzo silnym akcentem na postawy patriotyczne. To było także doświadczenie emigrantów po powstaniu listopadowym. Kolejne należały do emigrantów zarobkowych, począwszy od 1875 roku. Chodzi o emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Ameryki Południowej. W 1914 roku był już co szósty Polak i było już ponad 600 polskich parafii. Emigracja, a zwłaszcza wygnanie, były kuźnią postaw patriotycznych. Miejscem o szczególnym znaczeniu dla uzewnętrzniania postaw patriotycznych stał się Rzym, a formą pielgrzymki narodowe do Rzymu. U ich początku stoi Felix Boroń z Czernichowa pod Krakowem, który w 1861 roku pieszo udał się z Czernichowa do Rzymu. Został przyjęty przez papieża błogosławionego Piusa IX, który mu pobłogosławił. Kolejne pielgrzymki były już coraz liczniejsze. Odbywano je już pociągiem. W 1877 roku udało się już 500 pielgrzymów ze wszystkich zaborów. Pius IX błogosławił w nich całemu narodowi polskiemu i zachęcał do stałości i odwagi. W 1883 do Rzymu udał się Jan Matejko. Ofiarował papieżowi Leonowi XIII obraz sowiecki pod Wiedniem. Obraz był darem dla papieża, ale także obraz przypominał o Polsce. Kilka następnych pielgrzymek poprowadził ksiądz Smoczyński, proboszcz Stęczynka, a potem z parafii świętego Floriana na Kleparzu. Wtedy ofiarował papieżowi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na którym Dzieciątko Jezus trzyma w ręce nie księgę, tylko kotwicę jako znak nadziei. W 1910 roku pielgrzymi dziękowali papieżowi świętemu Piusowi X za nowe korony ofiarowane przez niego dla obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po świętokradczej kradzieży tychże koron. W końcu wybuchła oczekiwana wojna, wielka wojna, nazwana później pierwszą wojną światową. Z kościelno-narodowego punktu widzenia postacią najjaśniej świecącą był biskup krakowski Adam Stefan Sapieha, który w swoim liście w dniu uroczystego objęcia katedry na Bawelu między innymi napisał: czymże jest patriotyzm, jeśli nie wielką miłością swej ojczyzny, ogółu swej braci, związanej w jedno pochodzeniem, historią i wspólnymi losami? Czy to nie pierwszy krok, aby wyjść ze skorupy egoizmu, nie rozumiejącego nic poza własnym interesem? Dusza owiana miłością ojczyzny musi być skora do poświęcenia, aby własny dorobek i zysk umieć złożyć na ołtarzu ojczyzny. Ale też odwrotnie, czymże jest dla prawdziwego patriotyzmu wiara, życie według jej zasad? Ileż to światła padnie z tego słońca Bożego wiary na obowiązki, jakie mamy względem naszego ojczystego kraju? Ile siły przybędzie woli naszej, aby toczyć walkę codzienną z nieprzyjaciółmi, którzy się kryją w naszym własnym wnętrzu? Aby ojczyźnie służyć, nie wystarczy tylko zewnętrzne wykonywanie obowiązków. Trzeba wejść w głębie duszy, usunąć to, co szkodliwe, kierować się ku temu, co pożyteczne. Aby służyć ojczyźnie, trzeba prawdy w życiu, ofiary z siebie, trzeba pracy wielkiej, żmudnej, często niewynagrodzonej ani chwałą, ani mieniem, ani stanowiskiem. Bez tego wielkiego ognia wewnętrznego, bez tego światła, jakże łatwo zasklepi się serce nasze i zamiast szukać dobra Polski, będziemy siać niezgodę i walkę domową w imię ciasnych, rzekomych interesów, a co gorsza, zaślizgnie się tak nisko, iż własny interes prywatny postawi za cel swojej pracy i zabiegów. Bez tego wewnętrznego fundamentu, mówił na początku 1912 roku Adam Stefan Sapieha, na cóż się przydadzą najpiękniejsze słowa, wygłaszanie najgorętszych uczuć i pięknie brzmiących pragnień. To będą tylko puste frazesy. To będzie piana unosząca się na powierzchni, którą każde dmuchnięcie w nicość obróci. Pielęgnujmy, mówił, gorące porywy i pragnienia narodowe, bo one są nam potrzebne i stanowią moralną siłę. Pomnij, że słowo rzadko bywa czynem, kierujmy nim tak, aby zawsze odpowiadało prawdzie i przyczyniało się do postępu naszego narodu. Po wybuchu I wojny światowej zaprowadził opiekę duszpasterską nad rannymi żołnierzami przywożonymi z frontu do Krakowa. Gdy ujawniły się przypadki chorób zakaźnych, założył szpital epidemiczny w Łagiewnikach przy Zakładzie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Gdy ofensywa wojsk rosyjskich zbliżała się do Krakowa, zarządzono ewakuację ubogiej ludności miasta. Tysiące ewakuowanych przetransportowano do obozów zbudowanych na Morawach w miejscowości Choceń i Libnica. Natychmiast wysłał tam 15 księży. Działania wojenne na froncie doprowadziły do niebywałych zniszczeń i nędzy. Sapieha odwiedził w grudniu 1914 roku okolice najbardziej dotknięte klęską wojny. Wstrząśnięty tym, co zobaczył w okolicach Bochni Limanowej, na Boże Narodzenie wystąpił z dramatycznym apelem o pomoc, który przedrukowano w kilkunastu dziennikach europejskich i amerykańskich. Wielu ludzi i instytucji odpowiedziało na jego apel. Wtedy założył KPK, Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską wojny. Utworzono sekcję sanitarną, opieki nad dziećmi, doraźnej pomocy i aprowizacji. Z czasem utworzono kolejne. Adam Stefan stanął na czele KBK. W osobie profesora Emila Godlewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł znakomitego zastępcę i doskonałego organizatora. Sekcja sanitarna doprowadziła do szczepień przeciw ospie, ponad 2 milionów ludzi. Powstały szpitale dla dzieci dotkniętych gruźlicą i jaglicą. W kolejnych latach wojny zabiegał o pomoc wobec powszechnego zjawiska głodu. Po zakończeniu wojny 2 szpitale KBK Sapieha przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, szpital w Zakopanem na Bystrem, do dnia dzisiejszego nazywany szpitalem KBK, i w Witkowicach nad Krakowem, do niedawna okulistyczne. Miłość ojczyzny, o której pisał w 1912 roku, wyraził w trosce o rodaków, którym wojna zabrała wszystko. Niedługo po uzyskaniu niepodległości trzeba się było ponownie bić o wolność wobec wojny z Rosją sowiecką. Ten okres naszej historii okupiony został krwią księdza Jana Ignacego Skorupki. Dziecko Warszawy, urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1893 roku. Dziadek był powstańcem styczniowym. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie w 1916 roku i udał się do Rosji. Tam się zajął kilkutysięczną grupą Polaków, którzy byli ewakuowani z Warszawy i osiedleni w guberni czernichowskiej. Prowadził tam tajną polską drużynę harcerską. W miejscowym gimnazjum uczył religii i języka polskiego. Zorganizował szkołę początkową dla dzieci polskich i teatr. Po odzyskaniu niepodległości powrócił do Polski, do Warszawy. Miał 2 lata kapłaństwa. Podjął pracę prefekta kapelana sierocińca prowadzonego przez siostry franciszkanki rodziny Maryi na Żelaznej. Na Woli był cenionym kaznodzieją. Gdy wybuchła wojna z bolszewicką Rosją, poprosił o zgodę na podjęcie obowiązków kapelana wojskowego. Został kapelanem batalionu złożonego z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. Jako kapelan spowiadał, dodawał otuchy, błogosławił. 13 sierpnia 1920 roku został dołączony do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, mającej bronić Warszawy od Pragi. 14 sierpnia odprawił mszę świętą przy kościele w Ząbkach, a 15 sierpnia jego batalion ruszył do kontrataku pod wsią Ossów. Ksiądz Skorupka szedł w pierwszej linii w stule, trzymając krzyż w ręku. Został jako pierwszy trafiony pociskiem w głowę śmiertelnie, pochowany na Powązkach. Postać księdza Skorupki, młodego, 27-letniego kapłana, stała się symbolem ofiar złożonych w obronie zagrożonej niepodległości i symbolem bitwy warszawskiej. Ksiądz Skorupka należy do ostatniego, 5. pokolenia Polaków walczącego o niepodległość, to pokolenie tych, którzy urodzili się w latach 80. i 90. XIX wieku. To jest pokolenie ojca Jana Pawła II, Karola Wojtyły seniora, który także bił się z bolszewikami w bitwie 1920 roku. Te tradycje ojca poniósł jego syn. Urodził się, to wszyscy wiedzą, gdy miał 3 miesiące, dokonał się ów cud nad Wisłą. Urodził się w maju, w sierpniu doszło do bitwy warszawskiej. Z Otwartej Księgi Polski czerpał obficie od początku życia. swoje fascynacje Polską wypowiadał w poezji, a potem jako kapłan. Został krakowskim biskupem, zatrzymajmy się nad jednym wydarzeniem, 50-lecia niepodległości. Był rok 1968, już był od kilku miesięcy kardynałem. Państwo dużo mówiło o inwestowaniu w naukę i kulturę, a równocześnie rosła ingerencja cenzury. Za genezę marca 1968 roku przyjmuje się zdjęcie w Warszawie z afisza teatralnego Mickiewiczowskich Dziadów. Natychmiast doszło do manifestacji sprzeciwu. W Warszawie milicja użyła pałek. Doszło do zatrzymań także w innych miastach uniwersyteckich. 15 marca przed krakowskim domem akademickim Żaczek wiecowało ponad 5 tysięcy studentów. Postawę duchowieństwa wobec ruchu oporu protestujący ocenili surowo, wskazując, że proboszczowie zrywali rozwieszane plakaty i ulotki, a duszpasterze akademiccy wzywali do spokoju. Studenci uznali, że jedynym, który stanął w ich obronie, był kardynał Wojtyła. W marcu i kwietniu kolegia karno-administracyjne za zakłócanie porządku publicznego karały studentów albo grzywną, albo więzieniem. Z Akademii Górniczo-Hutniczej skreślono ponad 50 studentów z list studenckich. Innych zawieszano w prawach studenckich. Innym wstrzymywano stypendia. Represje dotknęły także nauczycieli akademickich. Władze zorganizowały w odwecie na krakowskim rynku wiec z udziałem 100 tysięcy ludzi, potępiający, jak mówiono, marcowe burdy. I tak nadszedł 3 maja roku 68. Arcybiskup Wojtyła został zaproszony do wygłoszenia kazania na Jasnej Górze. Mówił o roku 1918 jako o wydarzeniu historycznego zmartwychwstania Polski, a o okresie niewoli narodowej mówił jako o czasie, w którym uświadomiliśmy sobie jako naród, że jest ktoś, kto ma za sobą doświadczenie grobu i że ten, który przeszedł przez grób, stał się zwiastunem zmartwychwstania. Kiedy przechodzimy przez grób, mówił kardynał Wojtyła, w szczególny sposób wiążemy się z tajemnicą Chrystusowego zmartwychwstania. To stamtąd płynęła i płynie nasza wiara i nadzieja. Mówił o doświadczeniu grobu i doświadczeniu zmartwychwstania. Mówił o życiu narodu i o miejscu wiary w jego życiu. Niezwykłość jego wypowiedzi tam na Jasnej Górze polegała na tym, że mówiąc o religijnym doświadczeniu grobu i doświadczeniu zmartwychwstania, jakby myślał o wizji grobu i zmartwychwstania w tym znaczeniu, jakie im nadał Mickiewicz właśnie w Wzniesionych Dziadach. Przypomnijmy, że dziady są szczególnym zapisem przeżyć Mickiewicza jako uwięzionego wileńskiego filomaty. Scena pierwsza to scena w celi klasztoru Bazylianów w Wilnie, który został przez władze carskie przerobiony na więzienie. W Wigilię Bożego Narodzenia w celi Konrada spotykają się aresztowani wileńscy filomaci. Scena druga. Konrad wygłasza wielką improwizację, która jest pełnym gniewu oskarżeniem. Z tego oskarżenia Konrad nie wyłączy samego Boga. Scena trzecia to wizyta księdza Piotra w celi Konrada. Egzorcyzm i rozgrzeszenie, jakie otrzymuje z rąk księdza Piotra. Scena czwarta to widzenie dziewczyny, która przed snem modliła się w intencji aresztowanych filomatów, śni, że Matka Boża daje małemu Jezusowi kwiaty, którymi on obsypuje dziewczynę. I scena piąta, tu się zatrzymamy, to widzenie księdza Piotra. Ksiądz Piotr w wizji widzi teraźniejsze i przyszłe losy Polski. Widzi obrazy dziejów ojczyzny na podobieństwo dziejów Chrystusa. Lata niewoli narodowej to droga krzyżowa. Widzi powstanie, ale widzi także, jak Europa umywa ręce jak Piłat i wydaje na Polskę wyrok skazujący. Naród polski, tak jak Chrystus, bierze krzyż. U stóp ukrzyżowanego narodu klęczy i płacze Matka Wolność, Polonia. Następnie ksiądz Piotr widzi w niebo wstąpienie narodu, który przeistacza się w Zbawiciela niosącego dar wolności. Ta wizja księdza Piotra z Mickiewiczowskich Dziadów zajmuje poczesne miejsce w naszej narodowej świadomości. Ksiądz kardynał w tym kazaniu wygłoszonym 50 lat temu zdaje się jakby na nowo czytać wizję księdza Piotra i jako Polak, i jako chrześcijanin. Mówi, że była śmierć Chrystusa, że był grób, ale było też zmartwychwstanie. Było uznanie Polski za skończoną, ale był także rok 1918. To porównanie Polski do Chrystusa jest bardzo zaszczytne, ale też bardzo zobowiązujące. Gdy obchodziliśmy w 1968 roku 50-lecie niepodległości i teraz, gdy obchodzimy stulecie. Tę wypowiedź chciałbym zakończyć przesłaniem, które Jan Paweł II wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku. Rozpocząłem od pokolenia, które doprowadziło do Konstytucji 3 maja. 200 lat później przybył Jan Paweł II na uczczenie Konstytucji, dwustulecia Konstytucji 3 maja. Udał się do katedry warszawskiej, tak jak 200 lat wcześniej udał się król, marszałkowie, senatorowie i 3 razy w tej katedrze warszawskiej powtórzył te same słowa, które musimy sobie jako naród doświadczony bardzo często powtarzać. To są słowa modlitwy. Modlitwy Jana Pawła II. Panie, naucz nas być wolnymi. Bardzo dziękuję.